Prorocy, z których dziełami możemy się obecnie zapoznać, a jest ich 12, zwani są nieco technicznie mniejszymi, z racji stosunkowo niewielkich rozmiarów ich dzieł, co wcale nie umniejsza znaczenia ich orędzia. Działali na przestrzeni ponad 4 wieków, mniej więcej od połowy 8 aż do 4 stulecia przed Chrystusem. Najważniejszą cezurę w ich przepowiadaniu stanowi rok 586, w którym padła Jerozolima, stolica Królestwa Judzkiego pod naporem wojsk babilońskich. W wyniku tego wydarzenia nie tylko miasto zostało zniszczone czy spalona świątynia, lecz także jedyna dynastia królewska przestała panować na tronie od czasów swego założyciela, Dawida, to znaczy od końca XI wieku przed Chrystusem. Ostatecznie większość narodu została deportowana do dalekiej Mezopotamii nad rozlewiska Tygrysu i Eufratu i znalazła się w 40-letniej niewoli Nabuchodonozora II i jego następców, aż do panowania Cyrusa Wielkiego, króla Persji, który wcześniej, pokonawszy Babilończyków, wydał w roku 538 wielki i ważny dekret prawny, pozwalający Żydom wrócić do swego kraju. Rozpoczął się kolejny, wcale niełatwy okres ponownego zasiedlania ziemi obiecanej, jak za starożytnych czasów Jozuego, zdobywającego tę ziemię po raz pierwszy po przybyciu z niewoli egipskiej. Większość proroków, których orędzia będziemy słuchać, działała przed upadkiem Jerozolimy, to znaczy między wiekiem 8 a początkiem 6. Był to czas wzrastającego wiarołomstwa narodu wybranego wobec Boga i zapowiadanych klęsk jako nieuchronnie zbliżającej się kary, zwłaszcza za grzechy bałwochwalstwa w Izraelu i niesprawiedliwości społecznej. Niemała liczba proroków zapowiadała natomiast ostre działanie Boga Izraela także przeciw poganom, a tym samym ostatecznego wybawienia jego narodu, o czym za moment się przekonamy. I tak, pierwszy spośród proroków, Ozeasz, działający w 8 wieku przed Chrystusem w królestwie północnego Izraela, nazywanego w księdze Efraimem, w przejmującym obrazie tragicznego małżeństwa, jakiego sam doświadczył, ukazuje niewierność narodu wybranego i ogromne cierpienie Boga z tego powodu. Miłość zdradzona chce jednak dalej kochać, bo nie potrafi inaczej, będąc stale gotową do przebaczania, jeśli niewierna oblubienica się nawróci. Z ostrą reprymendą spotykają się także kapłani i prorocy, którzy z definicji powinni strzec wierności całego ludu swemu Bogu. Właśnie przez ich błędy i zaniedbania wszystek lud zaczął grzeszyć, oddając się bałwochwalstwu. Nawet chęć powrotu do wierności Bogu jest efemeryczna i nieszczera. Dlatego prorok z przejmującym smutkiem woła: miłość wasza podobna do chmur o świcie albo do rosy, która prędko znika. Nie dziwi więc, że odejściu od Boga towarzyszy cała paleta grzechów społecznych, kradzieży, morderstw, wyzysku, gwałtów, rozbojów, nieczystości i niewierności małżeńskiej. Z kolei kult sprawowany w świątyni stał się parawanem zakrywającym wszelkie ludzkie niegodziwości. To też kara już dłużej nie da na siebie czekać. Będzie nią zapowiadane wygnanie do niewoli, co rzeczywiście nastąpiło. Jednak Bóg pozostaje ciągle tym, który ukochał swój lud miłością odwieczną i niepodzielną, jak czuły ojciec wychowujący swego syna, co prorok specjalnie przypomina. Uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Pociągnąłem ich więzami miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Jednak odpłatą była wzgarda, niewierność i odrzucenie Boga przez lud. I to mimo ciągłego, cierpliwego wołania o powrót do wierności. Ostatecznie jednak, pośród zgliszcz walącego się państwa, Bóg na nowo odbuduje relacje miłości, a jego naród, tak mocno doświadczony udręką niewoli, zdobędzie się na szczery powrót do wierności i odnowienia miłości, którą odrzucił na swą zgubę. W ten sposób prorok odmalowuje obraz Boga, który zawsze pozostaje wierny zawartemu przymierzu, ponad wszelkie ludzkie niewierności, grzechy i zło. Także w naszych czasach takiemu Bogu możemy w pełni i bezwarunkowo zaufać.